Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji porozmawiamy między innymi o tym, jakie korzyści płyną z wpisania Śródmieścia Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A w studiu są Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni, która wróciła z Korei.
Dzień dobry.
Jakub Ubych, radny klubu Samorządność.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I Ireneusz Trojanowicz, radny klubu Gdynia Niezależna.
Witam serdecznie.
No, eksperci uznali, że gdyńska architektura, jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Kandydaturę Gdyni poparło 18 osób z 21 członków komitetu. No i pani wiceprezydent była na tych obradach. To niech pani opowie, jak to wyglądało na miejscu.
To taki naprawdę wyjątkowy moment i może zacznę od tego, że traktuję tę całą sytuację i to, że mogłam właśnie być w Busan i reprezentować miasto jako zwieńczenie sztafety, którą rozpoczął wiele lat temu wiceprezydent Marek Stępa, pani profesor Jolanta Sołtysik, pan doktor Robert Hirsch i miałam zaszczyt, mogę to powiedzieć, i dumę po prostu ten temat móc dokończyć, wspierając właśnie ekspertów, bo to, co wydarzyło się w Busan, to już przede wszystkim była dyplomacja. Nasz wniosek nominacyjny został oceniony bardzo wysoko, ale okazało się, że ICOMOS dwukrotnie dał nam ocenę referral, to oznacza jakby odesłał jeszcze do rozmów, do uzupełnienia, więc w tym roku decyzja była taka, że walczymy dyplomatycznie, budujemy mosty, budujemy porozumienia i to, o czym pani redaktor powiedziała, że wsparło nas 18 krajów na 21, to tylko dopowiem, że tym 21 była Polska, więc nie mogliśmy sami siebie tutaj formalnie wesprzeć, więc to jest ogromny sukces. To nie jest głosowanie, to chciałabym podkreślić, to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy w trakcie sesji musimy mieć jako państwo inny kraj, który wnosi taką pozytywną decyzję. W tym wypadku był to Kazachstan i to też nie był przypadek. Ambasador Kazachstanu, przedstawiciel stały przy UNESCO powiedział, że nasz wniosek był bardzo merytoryczny. Pan ambasador też wcześniej pracował na placówce w Polsce, więc tutaj bardzo mocno chciał nas wesprzeć. No a później już była taka wynik pracy dyplomatycznej pana ambasadora Mariusza Lewickiego i pani Aleksandry Brodowskiej. Mieliśmy szczęście, że gdynianka była też w tym procesie zaangażowana w ten proces dyplomatyczny. Okazało się, że aż 18 krajów nas wsparło. Rano wiedzieliśmy, że to jest 14 krajów, więc była pewna taka dynamika w trakcie uzgodnień. Mogę zdradzić dzisiaj, można to też w zasadzie obejrzeć online, ale zdradzę, że dwa kraje, które wstrzymały się od głosu, to były Czechy i Szwajcaria. To są kraje, które wyznają zasadę takiego legalizmu pewnego, czyli jeżeli ICOMOS uznał, że nie ma wpisu, to oni nie będą podważali opinii ekspertów, ale w rozmowach kuluarowych powiedzieli, obiecali, że nie będą robili żadnych trudności, czyli nie wyrażą też sprzeciwu. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ważne doświadczenie i chcę podkreślić, duma ogromna nas wszystkich, całego zespołu. Dodam tylko, bo wspomniałam kilka nazwisk, ale naliczyliśmy, że ponad 40 osób przez tyle lat, 8 lat sam wniosek, można powiedzieć, że ta historia trwała 8 lat, ponad 40 osób było w ten proces zaangażowanych. To jest naprawdę bardzo duże grono ludzi.
A pani mówiła o tym, że na miejscu rzeczywiście to były rozmowy dyplomatyczne. Pani też chodziła, rozmawiała z przedstawicielami krajów?
My te rozmowy rozpoczęliśmy kilka tygodni wcześniej, kiedy wiedzieliśmy, że nie mamy już wpisu, bo dostaliśmy taką informację, że jest znowu referral. Trochę, no można powiedzieć, że skrzydełka na moment nam opadły, ale uruchomiliśmy wszystkie możliwe działania właśnie dyplomatyczne. Wsparł nas tutaj pan marszałek Mieczysław Struk, wsparł nas senator Sławomir Rybicki i co to oznaczało w praktyce? Pod koniec maja w Gdyni były zorganizowane dwie komisje senackie, które podjęły jednomyślne stanowisko o wsparciu naszego wniosku. To był taki sygnał też dla naszych ministerstw, że tutaj jest wsparcie Senatu. To było bardzo symboliczne, ale też okazało się później bardzo ważne. Później poprosiliśmy o to, żebyśmy mogli zorganizować spotkanie właśnie w ambasadzie polskiej w Paryżu dla ambasadorów, czyli tych osób, które później w Busan podejmowały te decyzje. To była podpowiedź pana profesora Purchli, który też na tej ścieżce wsparcia w minionych latach się pojawiał i w rozmowie z panią prezydent Aleksandrą Kosiorek i ze mną powiedział, słuchajcie, inne kraje organizują takie wydarzenia, zróbcie to. Więc znowu, nasz wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, moje telefony, właśnie bardzo wiele telefonów, bo to też nie była taka prosta sprawa, że jeden telefon tutaj pomógł, więc organizacja tego wydarzenia. z ambasadorem Lewickim, z jego zespołem w Paryżu. Dostaliśmy tak dużo pytań. Byłam tam z panią Joanną Lehmann, byłam z panią Celiną Łozowską, była też z nami Renata Wierzchołowska z Urzędu Marszałkowskiego. Dostałyśmy bardzo dużo pytań. Mogłyśmy opowiedzieć o wniosku, o rekomendacjach, pokazać historię rekomendacji z 2025 roku, z 2026 roku, opowiedzieć o tym, co się dzieje, odpowiedzieć na każde pytanie. I co ciekawego, w wyniku tego spotkania, właśnie podpowiedź Kazachstanu, słuchajcie, spotkajcie się z ICOMOS-em jeszcze. Więc znowu spotkanie z ICOMOS-em, z ekspertami. Po co? Żeby złagodzić to, że właśnie w Busan będziemy troszeczkę mimo wszystko kontestowali ich decyzje, bo oni tego wpisu, powtórzę, nie dali. Więc to są takie zabiegi z naszej strony. I jeszcze ambasador Lewicki, który już rzutem na taśmę dzwoni do mnie i mówi, trzeba zorganizować jeszcze briefing prasowy dla przedstawicieli placówek z tych wszystkich krajów, które zasiadają w komitecie w Warszawie, bo wtedy oni przygotują noty dla swoich krajów i jakby przygotowujemy grunt już dla działań ambasadora Lewickiego. Wiem od ambasadora i od pani Aleksandry Brodowskiej, że oni sami spotkań w Paryżu z przedstawicielami tych innych krajów mieli bardzo dużo. I przyznam, że do końca ja nie byłam pewna, jak to wygląda po prostu. Czy faktycznie te zapewnienia, że będą nas wspierali, będą prawdziwe, bo też słyszałam w czasie tych różnych spotkań, że w dyplomacji jest coś takiego jak kłamstwo dyplomatyczne, czyli mogę uśmiechając się do kogoś bardzo życzliwie obiecać wszystko, a później te rzeczy po prostu nie są realizowane. Więc kiedy lecieliśmy do Busan, wiedzieliśmy, że Kazachstan właśnie wniesie te decyzje o wpisie, że Azerbejdżan chce nas już wesprzeć, ale kolejne kraje to już to była już ta układanka, która tam na miejscu, że tak powiem, tak po prostu jak efekt domina to tak postępowało. Rozmów też na miejscu mieliśmy bardzo dużo, poznałam praktycznie wszystkich ambasadorów, tych przedstawicieli innych krajów. Rozmawialiśmy jeszcze z takich żartobliwych rzeczy, o których dzisiaj mogę powiedzieć, że właśnie kiedy rozmawiałam z ambasadorem Szwajcarii i on powiedział, no, że prosi, żeby mu wybaczyć, że oni nas właśnie nie wesprą, bo taką mają politykę, że chcą stać na straży wartości i komosu. To tak,
że on by podniósł rękę, tak, ale, tak, ale nie jakby kraj.
Mają inną zasadę, ale właśnie śmiejemy się do dzisiaj, bo powiedział, że headache'i spowodowaliśmy u nich, bo widzą super dobry wniosek, a z drugiej strony no, mają taką swoją zasadę. Więc te headache'i już żartobliwie dzisiaj właśnie pozwalam sobie na taką anegdotę, żeby pokazać, że naprawdę wokół tego naszego wniosku, wokół tej naszej pracy, te działania dyplomatyczne, one przyniosły ten końcowy efekt. Ale co jest ważne? Każdy etap był ważny. Bez pani profesor Sołtysik i tego, co zaczęła robić 3 dekady temu, czyli pokazywać wartość gdyńskiego modernizmu, bez wiceprezydenta Marka Stępy, bez doktora Roberta Hirsza, bez szeregu osób, biura konserwatora zabytków, ale też pasjonatów, miłośników gdyńskiego modernizmu, bez Marii Piradowling, bez Arka Brzęczka, Janka Rutki. Wymieniam kilka osób, ja wiem, że to nie są wszystkie, ale Rzesza, pan Studniak, Jacek Debis, Markus Pagudis, Agencja Rozwoju Gdyni. Bez tego grona wielkiego osób nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy i każdy etap był ważny. Więc to jest naprawdę, i chcę to podkreślić, że to jest sukces nas wszystkich, gdynianek i gdynian, i naprawdę cieszmy się, bo to jest coś wyjątkowego. Mogę tutaj też zdradzić na antenie, że w poniedziałek liczba informacji prasowych, medialnych, która popłynęła w świat, była dużo wyższa niż te, które dotyczyły urodzin naszego miasta 10 lutego. Pierwszego dnia dotarliśmy do 30 milionów ludzi w różnych zakątkach. Mhm. Powiem Polski, ale wiemy, że potem Reuters, już agencje, chińska agencja informacyjna, Mongolia, Dania, no, po prostu już płynęły informacje strumieniem. Więc będziemy teraz sprawdzali, jakie były zasięgi, ale promocja gdyńskiego modernizmu naszego miasta, ona po prostu popłynęła szeroko, szeroko w świat.
No właśnie, bo to jest coś niezwykłego, bo w kraju 18 takich obiektów jest.
To jest 18 wpis, tak.
Obiektów w cudzysłowie, oczywiście. Jest, więc niedużo, więc duże rzeczywiście duża sprawa. Ja teraz panów radnych chciałam o to zapytać, no bo była mowa o tym, że Marek Stępa rozpoczął ten proces, wiceprezydent były Gdyni. No dobrze, dla was tak, jako dla mieszkańców Gdyni, Jakub Ubych, rzeczywiście to jest tak wyjątkowe, to gdyńskie śródmieście, ten modernizm gdyński, że na to zasługuje?
Zadajmy sobie pytanie w ten sposób, czy jeszcze kilkanaście lat temu moglibyśmy mówić, że jedno z najmłodszych miast w Polsce, w sumie najmłodsze duże miasto w Polsce, będzie miało wyjątkowy zabytek, a sąsiedni dla nas Gdańsk, w którym obecnie jesteśmy, dopiero stara się, bodajże jarmark świętego Dominika, który
tak
ma
jest.
Setletną historię, będzie chciał się na tej liście znaleźć.
To przepraszam, dwa wnioski nie zakończyły się sukcesem Gdańska, to mogę dopowiedzieć tylko.
Więc w tym momencie pokazujemy, jaka jest wartość i dla jasności to jest wartość oceniona nie emocjonalnie, tylko jest wartością ocenioną przez ekspertów z całego świata. To pokazuje wyjątkowy charakter, natomiast odniosę się do słów pani profesor Marii Sołtysik, która mówiła podczas spotkania z doktorem Markiem Stępą na temat tego, że wyjątkowość modernizmu gdyńskiego, który ma swój początek w dwudziestoleciu międzywojennym, był też pewnego rodzaju szczególny ze względu na w gruncie rzeczy niski standard finansowy naszego kraju, ponieważ byliśmy po zaborach, po 123 latach braku obecności na mapie światowej. I ten modernizm powstawał w czasach, kiedy każda złotówka była na wagę złota, kiedy powstawał port, kiedy jednak to gospodarka była czymś wyjątkowym, ale udało się, że przetrwał dziesięciolecia komunizmu i pomimo tych wszystkich, można powiedzieć, rzucanych przez historię kłód pod nogi, został wyjątkowym punktem i bardzo młode miasto, które nie ma swojego rynku znanego z innych miast polskich, które nie ma zabytków, które mają 300, 500, 1000 lat, ma swój charakter, który jest wyjątkowy nie tylko na Pomorzu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Czy to jest wyjątkowe dla mieszkańców Gdyni? Moim zdaniem jest to cały czas również przestrzeń nieodkryta przez samych gdynian. Gdynianie w wielu wypadkach to nie są osoby mieszkające tutaj od zawsze, od pokoleń. To bardzo często są osoby, które do nas przyjeżdżają z różnych świadomych względów, jeżeli chodzi o wybór tej przestrzeni jako swojego miejsca na świecie do życia. I wydaje mi się, że tę historię będziemy opowiadać cały czas i tak naprawdę otworzyliśmy nowy rozdział księgi. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będziemy mogli powiedzieć trochę o gospodarce, bo to jest jakby taki klucz, który poza wewnętrzną dumą gdynianina dzisiaj otwiera nowe rozdziały naszego miasta, zarówno w ujęciu turystyki, ale tutaj pewnie pani prezydent zdecydowanie więcej powie, chociażby mówiąc o zasięgach medialnych. Natomiast chciałbym też powiedzieć o późniejszym rozwoju portu i czymś wyjątkowym, czym jest złączenie portu zewnętrznego ze ścisłym śródmieściem miasta i o wizji Marka Stępa, aby stworzyć perełkę wewnątrz śródmieścia miasta, następnie strefę buforową, która będzie łączyła coś, co jest prawdziwym diamentem w gdyńskiej koronie, ze strefą przemysłową, rozwojową i tym, z czego nasze miasto powstało.
Ireneusz Trojanowicz.
Ja bym tutaj też dodał pewien bardzo ważną rzecz, że żebyśmy wykorzystali los dany nam poprzez to, że Gdynia w czasie II wojny światowej została oszczędzona. I pewnie dlatego Gdańsk, przez to, że 80% zostało zniszczone, nie może wprowadzić właśnie swojej perełki do tego dziedzictwa UNESCO. Ale też jestem pod wrażeniem chyba też, jak w ogóle powstawał ten modernizm nasz, że z takiej jedności wielu architektów w ogóle, którzy mieli wspólny pomysł, on się zrodził. I tak mam nadzieję, że ta jedność będzie dalej nam towarzyszyła właśnie w tym, aby rozwijać, bo dla nas bardzo ważne będzie właśnie to dziedzictwo, które dostaliśmy, ale które też musimy przekazać innym. I bardzo ważne będzie to, w jaki sposób to będziemy robić, dbać o to i przekazywać swoim po prostu nowym pokoleniom.
No dobrze, mamy ten wpis i teraz co dalej się zadzieje, to porozmawiamy o tym po krótkiej przerwie.
Strefa samorządowa.
Witamy ponownie w drugiej części strefy samorządowej. Przypomnę, że rozmawiamy o wpisaniu Śródmieścia Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W studiu są wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, radny klubu Samorządność Jakub Ubych oraz radny klubu Gdynia Niezależna Ireneusz Trojanowicz. Mam pytanie do pani prezydent. Po tym wpisie, no wszyscy wiemy, że to są działania promocyjne, o których też pewnie za chwilkę porozmawiamy, ale na początku o taką kwestię techniczną chciałam zapytać.
czy teraz to, to centrum, tak, modernistyczne Gdyni, czy będzie podlegało jakiejś wyjątkowej ochronie, kontroli?
Bardzo, z przyjemnością odpowiem na to pytanie, bo to jest pytanie, które jest przedmiotem bardzo często dezinformacji i właśnie straszenia, a niepotrzebnie. Oczywiście wiele rzeczy teraz, wiele zadań przed nami, bo można powiedzieć, że taki no dokonaliśmy czegoś, jak przed chwilą w przerwie rozmawialiśmy, niemalże niemożliwego, ale to oznacza też dla nas więcej oczywiście kolejnych zadań, bynajmniej nie w kontekście zmiany sposobu ochrony, bo chciałabym podkreślić, że nasze modernistyczne Centrum Gdyni, to jest ta nazwa oficjalna, centrum właśnie, musimy się do tego też przyzwyczaić, ono już tej ochronie podlega, bo jest też pomnikiem historii, więc wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, on tylko potwierdza, że ta ochrona jest. Czyli wszyscy mieszkańcy czy właściciele właśnie kamienic, wspólnoty mieszkaniowe dokładnie będą wykonywać tę samą procedurę, która do tej pory miała miejsce. Czyli uzgadniać z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków remonty, modernizacje i tutaj podkreślę, absolutnie nic się nie zmieni. Kwestie, które dotyczą konsultacji z UNESCO to te, które mówią o inwestycjach. Jeżeli miałyby powstać nowe inwestycje w obszarze naszego dobra albo w strefie buforowej, to my musimy i też znowu, inwestor musi być w kontakcie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zresztą plany miejscowe określają nam dokładnie zasady w Gdyni, więc to też bym chciała podkreślić, że mamy te plany miejscowe uchwalone. Jeżeli będzie jakiś temat wymagający dyskusji, to po prostu będziemy dyskutowali i będziemy też informowali UNESCO, jeżeli miałyby się pojawić bardzo wysokie, jakieś niestandardowe po prostu budynki. Na dzisiaj, a jesteśmy, przypomnę, półtora roku po misji, prawie dwa lata, po misji technicznej profesora Haspela, który w imieniu ICOMOS-u przyjechał do Gdyni i to była część też tej procedury. ICOMOS jest i UNESCO są o wszystkim poinformowane po prostu, co się dzieje, więc żadnych kontrowersji tutaj się nie spodziewamy. Więc to jest jedna rzecz dotycząca zasad. To, co dla nas ważnego, my przyjęliśmy plan zarządzania dobrem. Oznacza to, że dalej będziemy monitorowali stan ochrony, czyli to są zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Będziemy rozwijali programy dotyczące, te, które dotyczą grantów dla właścicieli prywatnych kamienic, dla wspólnot. Gdynia jest wyjątkowym miastem, bo ten program jest od wielu lat. To też ujęło ekspertów, że my przeznaczamy jako miasto środki dla prywatnych osób, wspólnot, właśnie wspierające nasze dobro. Więc tutaj mamy plany, jak rozwinąć ten program. Pozwolę sobie taką premierę może tutaj zrobić, że myślimy choćby o tym, żeby przeznaczyć środki na zazielenianie podwórek tych, które są w kamienicach, w budynkach między innymi modernistycznych, czy przede wszystkim modernistycznych. Więc będzie szereg działań takich, które będziemy chcieli wzmacniać, żeby też to Śródmieście, to centrum modernistyczne piękniało. Co ważne, myślimy o rewitalizacji, o małej architekturze, więc te tematy na pewno pojawią się na stole, ale oprócz tego my mamy też zadania jako miasto służące edukacji, upowszechnianiu w ogóle też wiedzy na temat modernizmu. W najbliższy wtorek w czasie konferencji prasowej opowiemy, jakie tutaj mamy plany dotyczące właśnie tej ścieżki. I wywołany przed chwilą temat turystyki nazywanej turystyką kulturową jako bardzo ważny. Dzisiaj według naszych danych osoba, która przyjeżdża do Gdyni, taki przeciętny turystka, zostają na jeden dzień, nie zostają dłużej, więc naszym celem jest zatrzymanie tych osób w mieście. Jesteśmy też oczywiście w kontakcie z branżą Horeca. 12 sierpnia będzie takie spotkanie dla branży, które organizuje pan wiceprezydent Tomasz Augustyniak i będziemy wspólnie właśnie mówili o tym, jak te szanse wykorzystać. Znaczy nie tylko mówili, ale będziemy starali się budować już wokół tematu właśnie różne działania.
I zaraz o tą promocję też panów zapytam, ale jeszcze chciałam zapytać, wrócić do tych technicznych spraw, czy mieszkańcy, ci, którzy mieszkają akurat w tym modernistycznym centrum, które zostało wpisane na listę, oni dostaną informację, że twoja kamienica jest...
My w ogóle chcemy teraz wyjść, to też we wtorek się zadzieje, będziemy wychodzili szerzej z działaniami informacyjnymi, takimi promującymi oczywiście i też mamy zaplanowanych szereg spotkań dla mieszkanek, mieszkańców różnych. Nie chciałabym dzisiaj już tak wielu tematów odsłaniać, ale proszę czekać na wtorek i wtedy będzie już wszystko wiadome.
Dobrze, to czy waszym zdaniem ten wpis zatrzyma turystów w Gdyni? Bo ja wiem, mam takie informacje między innymi z Muzeum Emigracji, że często jest tak dzisiaj, że jak turyści przyjeżdżają, przypływają wycieczkowcami, wsiadają do autobusów, jadą do Gdańska, jadą do Malborka i Gdynia jest takim przystankiem, oni się w tej Gdyni często nawet nie pojawiają. Jest to, będzie to jakiś magnes? Waszym zdaniem?
Ja tylko dopowiem, że to tylko ostatnie zdanie, że właśnie w tych naszych planach, a dzisiaj mamy takie spotkanie robocze, gdzie doprecyzowujemy już szczegóły, jest zadbanie o to właśnie, szereg właśnie spotkań z różnymi grupami, które zajmują się tematem modernizmu, ale też, tak jak mówiłam, z branżą horeca, czy z przewodnikami naszymi, z instytucjami, żeby po prostu powiedzieć, gdzie jesteśmy dzisiaj, co można zrobić, jakie możliwości wykorzystać, oczywiście zaprosić do współpracy. To tak ze strony miasta mogę podkreślić.
Ireneusz Trojanowicz.
Ja tutaj właśnie bardzo bym zwrócił uwagę na politykę informacyjną, bo ona jest bardzo ważna na przestrzeni dzisiejszego właściwie i odwiedzającej osoby, ale też i na przestrzeni naszego mieszkańca. No bo bardzo ważne jest to, abyśmy nawet wśród swoich uczniów promowali nasze miasto, a oni przez to, że, bo to dzisiaj młodzież w różny sposób informuje swoich rówieśników, mają te social media, myślę, że to będzie taki dobry przekaz, żeby to młodzież, czyli ci, którzy otrzymali to dziedzictwo, też dzielili się nim. I myślę, że tutaj bardzo ważne będzie chyba też i wchodzenie do szkół. Tak więc ja widzę tutaj też bardzo dużą przestrzeń, którą może Gdynia wykorzystać.
Jakub Obych.
Pani redaktor powiedziała o tym, że turyści jadą do Malborka, którzy przypływają z statkami koło Muzeum Emigracji. Malbork jest na liście UNESCO, więc teraz najpierw będą musieli się zatrzymać na gdyńskiej pozycji na liście UNESCO. Natomiast Gdańsk jest taką destynacją trochę bezwarunkową, ponieważ jest to najsilniejszy ośrodek województwa, który ma ponad 1000-letnią historię. I jakby to też jest coś bezwarunkowego. Więc w tym momencie w tych trzech, do dwóch pozycji moim zdaniem dochodzi trzecia, która dodatkowo ma tę przewagę, że jest startem i metą w momencie, kiedy przypływamy na przykład wycieczkowcem. Gdynia, trochę odniosę się do historii, chociażby rok 2014, Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race, które przyciągnęły setki tysięcy mieszkańców. Wyścigi Formuły Pierwszej po ulicach modernistycznego centrum Gdyni z Robertem Kubicą. To były takie punkty i wydarzenia, które zawsze napędzały. Oczywiście pandemia, nie ukrywajmy, ona dla branży turystycznej, dla branży horeca była niezwykle trudna. I dla takich miast jak Gdynia, które właśnie nie miały czegoś, co było ponadczasowe, bo trochę trudno było nam o tym opowiedzieć w momencie, kiedy się o to staraliśmy, a zazwyczaj z tego kryzysu związanego, czy to z sytuacją gospodarczą, czy to z sytuacją, która była kompletnie nieprzewidywalna, dużo trudniej wychodziły i wracały na prostą. Wydaje mi się, że teraz dostajemy paliwa, które rzeczywiście może być elementem, które może nie pozwoli prześcignąć naszych sąsiadów, bo to też nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy stworzyli silny ośrodek i żeby turysta, który wybiera destynację pomorską, zamiast 5 dni był 7 dni i 2 dodatkowe dni spędził w Gdyni. Niech będzie w Gdańsku, niech będzie w Malborku, niech będzie na pięknych Kaszubach, czy nad Polskim Morzem, gdzie pogoda jest niezwykle cudowna, albo 13, albo 39, ale to też jest pewnego rodzaju wyjątkowość, można powiedzieć. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast chodzi o to, żeby Gdynia była po prostu na ten czas również miejscem, które będzie silnym bodźcem do tego, żeby zostać odrobinę dłużej i takim miejscem nieoczywistym, bo powiedzmy sobie szczerze, modernizm, przez to, że został wpisany na listę UNESCO, to też nie jest pewnego rodzaju spełnienie warunków w stosunku do innych miast, które również mają elementy modernistyczne i można powiedzieć, że jesteśmy kolejnym w gronie. Gdyński modernizm jest bardzo wyjątkowy i to jest moim zdaniem element, który będzie nas wyróżniał i którym musimy, o czym też osoby tworzące ten wniosek mówiły, że my budujemy pewną historię i dziedzictwo, które jest wyjątkowe, unikalne i niespotykane. I będę to powtarzał. Setne urodziny miasta, a zostaliśmy wpisani na listę UNESCO, pomimo tego, że to jest niezwykle wyjątkowa i nawet 18 miejsc w Polsce, które jest, to również są miejsca związane z naturą, więc również nie są z dziedzictwem związanym z architekturą i z historią. To wszystko pokazuje, że mamy narzędzie I teraz od nas samych, od nas wszystkich zależy, jak skutecznie wykorzystamy, ale to nie są tylko zadania związane z bezpośrednio z władzami miasta, radnymi, to są zadania związane również z mieszkańcami. Jeżeli będziemy rozmawiać z naszymi chociażby rodziną, znajomymi z Polski, to mamy czym się pochwalić i powinniśmy to robić z dumą. Gdynianie przez długie lata byli bardzo dumni z tego i lokalny patriotyzm naszych mieszkańców był rzeczą, która była wręcz niespotykana, co również wychodziło w różnego rodzaju badaniach socjologicznych. Wierzę, że dzisiaj przypomnimy sobie o tych czasach, kiedy stwierdzenie jestem gdynianinem, jestem gdynianką, będzie elementem wielkiej dumy. I tego wszystkiego życzę mieszkańcom Gdyni, którzy są już teraz naszymi mieszkańcami, ale wszystkim tym, którzy również mają nadzieję na to, żeby zamieszkać w naszym mieście.
Ja bym chciała tutaj dodać jeszcze dwie rzeczy. Jedna to taka, że miast modernistycznych jest oczywiście więcej na świecie i też są takie, które znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale faktycznie musieliśmy, każdy z tych miast musi wykazać, na czym polega wyjątkowość. I przypomnę, że nasza wyjątkowość polega między innymi na tym, że to nie tylko dotyczy architektury, ale też właśnie układu urbanistycznego i tej bardzo nowoczesnej myśli, która 100 lat temu była częścią wizji ówczesnych urbanistów, architektów. Co jeszcze? Wyjątkowa więź miasta z morzem i portem. Spójrzmy sobie na skwer Kościuszki, potem na Aleję Jana Pawła II. Jesteśmy, jakby można powiedzieć, w takim salonie gdyńskim. I ta więź te miasta z morzem jest po prostu bardzo, bardzo widoczna. Oczywiście tych atrybutów jest więcej, ale chciałabym ten bardzo mocno podkreślić. Więc tak, jesteśmy, jest to wyjątkowa perełka modernistyczna. Co jest też ważne, w tych naszych działaniach to nie tylko jest myśl o, nie tylko będziemy myśleli o turystach, ale też oczywiście o mieszkankach, mieszkańcach, bo miasto modernistyczne, kiedy było projektowane, ono miało być wygodne, ono miało być dobre do życia. I dzisiaj chcemy właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, poprzez rozwój programów też wpływać na tę jakość życia, ale przede wszystkim też kierować wiele działań do mieszkanek, mieszkańców, tych dumnych osób, które faktycznie chcemy, żeby ta wiedza też i ta wartość też, żebyśmy jak najszerzej po prostu z tą informacją docierali i też będzie szereg oczywiście działań dla mieszkanek, mieszkańców, w tym dla najmłodszych oczywiście. Przypomnę tylko, że jesienią już będziemy mieli premierę książki Grzegorza Kazdepkę, którą już napisał. Książka dla najmłodszych czytelników, gdzie modernizm będzie też tłem do wydarzeń. To jedna z rzeczy.
No właśnie, ale też tak sobie myślę, że, bo to będą pewnie też dwa różni turyści, tak? Jeden turysta taki, który się interesuje rzeczywiście
turystyka
architekturą.
UNESCO,
tak. Który tutaj przyjedzie z tego względu, ale też no chyba chodzi o działania takie bardzo szerokie, tak? Żeby o tym opowiedzieć, więc rozumiem, że dodatkową ofertę dla tych turystów trzeba jakoś przygotować.
I taką ofertę na pewno będziemy tworzyć. Mamy sieć zbudowaną osób, które są dzisiaj zaangażowane. Mamy te osoby zmapowane, jesteśmy z nimi w kontakcie i wiemy, że dzisiaj po prostu trzeba dialog wzmocnić. Przede wszystkim też wyjść z informacją właśnie, z czym się wiąże UNESCO, bo to jest taka lekcja pierwsza do odrobienia, czyli cała historia jakby wniosku i tego, co znalazło się w tym dosie nominacyjnym, oczywiście jest bardzo ważna. Mamy pozbieraną informację zwrotną od przewodników, od ludzi, od mieszkanek, mieszkańców, właśnie gdzie są te obszary, które wymagają szczególnego wsparcia. Mamy trasy wytyczone modernistyczne, ale dobrze by było widzieć, bo tak, znajdujemy się na dworcu głównym w Gdyni. Wychodzę, przyjeżdżam do Gdyni i co dalej? Dokąd mam pójść? Więc tu jest szereg rzeczy takich też dotyczących oznakowania miasta, aplikacji, no szeregu rzeczy, które się będą działy. Korci mnie, żeby powiedzieć więcej, w tym momencie zamilknę, bo tak jak powiedziałam, we wtorek podzielimy się tymi planami krótkoterminowymi i długoterminowymi, no właśnie takimi, które mają wzmacniać, wykorzystać ten moment tej ciężkiej, wieloletniej pracy wielu osób.
Ireneusz Trojanowicz,
znaczy, tak? Ja bym tutaj właśnie przede wszystkim to dodał, że mamy tutaj pewne rzeczy już wypracowane też, nie? Te spacery po Gdyni modernistycznej i właśnie muzea, które bardzo mocno ten temat podejmują. I to widać, przynajmniej ja widać w swoim środowisku, widzę, że to jest dobra rzecz, tylko trzeba ją bardziej jeszcze rozpowszechnić, bo ludzie chętnie przychodzą na takie spacery. I nawet patrząc nie tylko na spacery po modernistycznej Gdyni, tak, ale też i widzę, że i rady dzielnic bardzo mocno włączyły się w takie rzeczy, gdzie oprowadzają po swoich dzielnicach I to przyciąga bardzo dużo ludzi, mieszkańców przede wszystkim. Oni poznają historię swojego miasta. I to jest też, myślę, że coś, co nasi mieszkańcy lubią.
To tylko dodam jedną rzecz. Tak, pomyślałam sobie, że warto też w tym miejscu już powiedzieć o tym, że 12 września będzie premiera w Bankowcu. Maria Piradow-Link oczywiście z zespołem ludzi zrealizowała film o architekcie przedwojennym Ziołowskim, więc mamy też te działania oddolne, które też jeszcze bardziej chcemy wzmocnić, chociaż współpraca Marii Bankowca z miastem trwa od wielu, wielu lat.
Chociażby spacery, historia i to wszystko, poznawanie, szlak związany z muralami, to też był element tego, żeby pokazać i zapisać wnioski UNESCO, bo to nie jest tak, że to tylko były zapisywane, nazwijmy, rzeczy twarde, infrastrukturalne, ale i również elementy związane z bezpośrednim zainteresowaniem i budowaniem przekonania o wyjątkowości. Natomiast zaczęliśmy i widzę, że czas biegnie nieubłaganie, elementy związane z gospodarką, bo turystyka oczywiście jest pewnego rodzaju gałęzią gospodarki, tylko bez wątpienia trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. We wtorek była tutaj audycja i osoby, które dyskutowały, mówiły właśnie, że UNESCO będzie dopiero wprowadzało chociażby zabezpieczenie osi widokowej związanej właśnie ze sferą. To jest nieprawda, trzeba to głośno powiedzieć. Tak. Pierwsze działania to jest początek lat 2000, kiedy krok po kroku kolejne miejscowe plany, zapisy, powstanie funkcji miejskiego konserwatora zabytków, później biura konserwatora zabytków, później rozpoczęcie działań związanych z elementami ochrony konserwatorskiej, później wpisanie pomnika historii w roku 2015. I tak naprawdę to, co jest dzisiaj, jest pewnego rodzaju pieczęcią i pewnego rodzaju stwierdzeniem,
potwierdzeniem
to, co było wypracowane z dziedzictwem. Ale to jest element zatwierdzenia tego wszystkiego, trochę już nawet nieformalnego, szczerze mówiąc, bo te rzeczy formalne się zadziały wcześniej. I tak naprawdę te kluczowe jakby zapisy związane z tym, jak inwestor musi postępować, co może wybudować, jaka oś widokowa musi zostać. I to też moim zdaniem było świadome budowanie, wierząc w to, że gdyński port będzie miał swoje drugie otwarcie. Myśleliśmy, że w czerwcu poznamy inwestora portu zewnętrznego. To pewnie okaże się dopiero pod koniec tego roku. Jeden z największych historycznie gospodarczych projektów.
Tak, trzeba sobie jasno
po raz kolejny, ale jakby jest to zrozumiałe ze względu na skalę. Rozpoczęto budowę falochronów, które jakby wejdą bardzo głęboko w akwen wodny. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że stojąc na końcu naszego skweru Mola Południowego, widok bardzo mocno się zmieni. Ponieważ pirs nowy, związany chociażby z kilkudziesięcioma metrami podniesionych kontenerów, zaraz za obecnym tak zwanym pirsem dalmorowskim, na pewno zmieni krajobraz Gdyni i tym bardziej jakby świadome budowanie strefy buforowej i pokazanie tego, gdzie jest dziedzictwo, a gdzie jest nowoczesne, gospodarcze miasto, będzie też wartością samą w sobie. To będą bardzo trudne lata, ponieważ mówimy o zalądowieniu części akwenu, mówimy o przeprowadzeniu niesamowitej
150 hektarów, połowa tego, co jest dzisiaj.
Zgadza się. To też będą inwestycje infrastrukturalne. Mało osób może zdaje sobie sprawę, że drugi etap Drogi Czerwonej, który będzie podążał w przebiegu Janka Wiśniewskiego, spowoduje, że miasto będzie musiało wybudować nową drogę, którą będzie jeździła komunikacja miejska. Więc myślenie o tym, co czeka Gdynię w perspektywie 5, 10, 15 lat, jest rzeczą, która musi być tak silnie wizyjna, jak chyba ta myśl Marka Stępy, który można powiedzieć, że zaryzykował bardzo dużo wiele lat temu, bo to były w gruncie rzeczy, tak jak pani prezydent powiedziała, 40 osób.
Ponad 40 osób.
To nie były dziesiątki, setki, to były tysiące roboczo godzin osób, które wierzyły w pewną wizję, ale której finalny sukces nie był oczywisty do samego końca. I wydaje mi się, że poza samym UNESCO w ogóle myślenie o nowym stuleciu miasta będzie wymagało również odwagi tej miary, która chociażby była w przypadku UNESCO, ale i również tej odpowiedzialności, żeby otwarcie o tym mieszkańcom mówić. Tak jak teraz możemy z dumą powiedzieć mieszkańcom o UNESCO, też będziemy musieli mówić o tych najistotniejszych zmianach, które czekają to miasto, bo jest zupełnie inna specyfika jak w Gdańsku. W Gdańsku port i część, nazwijmy, gospodarczo-rozwojowa jest oddalona od przestrzeni mieszkalnej, przestrzeni historycznej, przestrzeni, którą pewnie 90% osób kojarzy z Gdańskiem. W Gdyni będzie znów element wyjątkowy. to będzie niesamowite mieszanie się historii miasta ze współczesnością, z nowoczesną gospodarką, która oczywiście czasami będzie, można powiedzieć tak, wymagająca dla tych mieszkańców, którzy będą tę przestrzeń wybierali. Ale z drugiej strony, widząc ze swoich okien współczesny, żyjący 24 godziny na dobę port, o ile on będzie środowiskowo zabezpieczony, chociażby pod względem hałasu, to dla wielu osób, wydaje mi się, że kolega, który mieszka w dzielnicach północnych,
ja
a pani prezydent też
północnych.
Mieszka w dzielnicach północnych, ten widok portu żyjącego 24 godziny na dobę, szczególnie dla osób, które są, zamieszkują na wyższych partiach dzielnic, to jest rzecz wyjątkowa i która jest chyba w DNA i w krwiobiegu każdego gdynianina.
No i to jest ta wyjątkowość Gdyni. Słuchajcie, zamknijmy teraz ten temat, bo już mamy mało czasu, a jeszcze o jedną rzecz chciałam was zapytać. Sopot przygotował taki list. Na ostatniej sesji radni przyjęli rezolucję w sprawie przeciwdziałania narastającym nastrojom antyukraińskim. Te dokumenty zostały wysłane do prezydenta, premiera i parlamentarzystów. I miasto apeluje o uruchomienie takiej ogólnopolskiej kampanii społecznej i wzywa też inne samorządy do tego, żeby podobne rezolucje przyjęły, zajęły jakieś stanowisko, by wspólnie przeciwdziałać tym narracjom ksenofobicznym i nacjonalistycznym. Czy wy czujecie, że jest taka potrzeba reakcji? Oktawia Gorzeńska.
Powiem tak, to co się dzieje, jak bardzo Polska brunatnieje, jest naprawdę poruszające. Powiem tylko, że w gdyńskich szkołach mamy 3000 dzieci z Ukrainy, to tak dla pokazania skali. I wiemy o tym my jako miasto, jako Urząd Miasta, jak bardzo ważne są działania takie łączące, integrujące, no właśnie, środowisko osób z Ukrainy z Polakami. Chociaż ja spotykam się bardzo często z tą społecznością, bo też odpowiadam między innymi za Miejsce Otwarte. Mamy nowy projekt zbudowany na fundamentach Spilna, gdzie właśnie prowadzimy szereg działań. Zadbaliśmy o to jako miasto, żeby funkcjonowała dalej szkółka ukraińska, bo wiemy, jak bardzo ważne jest na obczyźnie w sytuacji, kiedy musimy uciekać ze swojego kraju, nauka języka ojczystego, historii, geografii, więc o to dbamy. Więc myślę, że te wszystkie działania, które jakby nie zgadzają się na to, żebyśmy akceptowali no właśnie ksenofobię, dyskryminację, czy przemoc już taką paskudną. No, chyba wszyscy znamy to nagranie, które obiegło Polskę z komunikacji w Bielsko-Białej. No, że nie ma zgody na to, choć rezolucja jest oczywiście kompetencją Rady Miasta. Ja mogę powiedzieć o tym, że w Gdyni bardzo staramy się dbać o to, żeby po prostu ludzie w Gdyni, mieszkańcy Gdyni, niezależnie od tego, skąd przyjechali, czuli się w mieście dobrze, a padło to już dzisiaj. My w Gdyni, ja jestem gdynianką z wyboru i nas, gdynian i gdynianek z wyboru, jest bardzo wiele i przyjechaliśmy z różnych zakątków i Polski, i świata. Powiem jeszcze tylko, że w edukacji mamy 60 w naszych szkołach prowadzonych przez miasto Gdynia, są osoby z 60 krajów, więc bądźmy otwarci, jesteśmy otwarci, dbajmy o to.
Ireneusz Trojanowicz.
Znaczy ja bym tutaj też zaapelował do może samorządowców, żeby to nie tylko do naszych władz skierować tą petycję, ale też przede wszystkim może do ambasady ukraińskiej też, żeby to też miało taki wydźwięk, żebyśmy z jednej i z drugiej strony zadbali jednak, bo to, co gdzieś tam ta historia, która jest bardzo ważna, przynajmniej nawet dla mnie osobiście, tutaj pani prezydent powiedziała o tym, że nie jest gdynianinką. Ja też nie jestem, ale moja rodzina pochodzi z Pogórza Przemyskiego, a więc z tego miejsca, gdzie niestety wojna nie zakończyła się 8 maja 1945 roku, ale znacznie później i chociażby przez to, że właśnie bandy UPA spaliły dom moich dziadków po 3 razy. A
moich
więc
też.
No to
tak,
też jest takie.
Też.
Dlatego też trzeba o tą historię zadbać, żeby to ona nie narastała. I myślę, że to jest skierowanie też powinno być ta petycja do władz też właśnie ukraińskich, żeby to wspólne działania były.
I Jakub Ubych na koniec, proszę.
Może powiem trochę inaczej. Żadne dokumenty, które będą samorządowcy składali, wysyłali, to są pewnego rodzaju punkty w historii, które mają notkę prasową, które nie przekładają się na realne działania. My potrzebujemy realnych działań na wszystkich poziomach. Tak jak pan radny powiedział, to też zależy od naszych gości. Goście powinni szanować to miejsce, do którego przyjechali, które stało się dla wielu z nich drugim domem. Ta lekcja do odrobienia jest przez każdego z nas indywidualnie. Zarówno dla gości przyjeżdżających, wyjeżdżających, będących, opiekujących się. Bardzo bym chciał, żebyśmy trochę zeszli z tego poziomu medialnego, chociaż pewnie to też jest ważne. Natomiast wydaje mi się, że to są lekcje do odrobienia przede wszystkim wśród naszego codziennego zachowania. Bo oczywiście my możemy apelować o wszystko, ale jeżeli na apelu to się zakończy, a nie przejdziemy na taką zwykłą, codzienną pracę i na odpowiedzenie sobie na jakby bardzo proste pytanie, czy mam szacunek do tego, co jest dookoła mnie i do tego, kto jest dookoła mnie, to nawet apel podpisany przez setki tysięcy osób niczego w naszym kraju nie zmieni, a wojna polsko-polska jest rzeczą, w której jesteśmy mistrzami świata, niestety.
I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni, Jakub Ubych, Samorządność, Ireneusz Trojanowicz, Gdynia Niezależna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.